Słuchajcie, jak zwykle. Jak zwykle to nie jest to błogosławieństwo, o którym powinniśmy teraz mówić. Będzie inne błogosławieństwo. Ale trudno. Wszystko z powodu ospy. Zarazy, która dotknęła, może słusznie, rodzinę Polaszków. Władysław Tatarkiewicz. Znacie go? Kto na studiach musiał zdać Tatara, tak zwanego? Tylko Marek. Ja też.
No dobre,
ja też. Ewa, ty nie musiałeś Tatara zdawać?
Może.
Władysław Tatarkiewicz napisał również książkę o szczęściu. Oczywiście to jest filozof. Filozof deskryptywny. Ale jeśli nie czytaliście tej książki, a nie macie co robić, to przeczytajcie ją. Dlatego, że ona pozwoli wam uporządkować sobie pewne sprawy. Już była mowa o tym, że błogosławieni to tak naprawdę ludzie szczęśliwi. Ale wydaje mi się, że ta książka jest o tyle pomocna, że pomoże nam poukładać sobie, w ogóle zrozumieć, o czym my mówimy. Nie? Dlatego, że jak zapewne wiecie, słowo szczęście jest wieloznaczne. I właśnie od tych rozważań Tatarkiewicz rozpoczyna tę książkę. Notabene książkę, której pozbył się Mariusz Ratajczak ze swojej domowej biblioteczki. To jest napisane. M. Ratajczak. A ja to kupiłem w antykwariacie. Nie było żadnych podkreśleń nawet. Mariusz albo nie przeczytał, albo mu się nie podobała ta książka.
Całkowicie zanegował.
Dobrze, że nie spalił. Więc zanim przejdę do błogosławieństwa szóstego, czyli błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, kilka słów na podstawie Tatarkiewicza o szczęściu. Tatarkiewicz rozróżnia cztery pojęcia szczęścia. Kiedy mówimy o szczęściu, to zazwyczaj mamy na myśli jedną z czterech różnych rzeczy. Są tedy cztery przynajmniej zasadnicze pojęcia szczęścia. Szczęśliwy jest po pierwsze ten, komu sprzyja pomyślny los. Po drugie, kto zaznał najintensywniejszej radości. Po trzecie, kto posiada najwyższe dobra lub przynajmniej dodatni bilans życia. I po czwarte, kto jest zadowolony z życia. Myślę, że rację ma Tatarkiewicz, tak to właśnie dzieląc. Po pierwsze zatem, szczęście to pomyślność. Nie mamy szczęścia. Jesteśmy zawsze dobrze przygotowani, zwłaszcza nasi sportowcy, ale jakieś szczęście nam nie sprzyja i dlatego przegrywamy. I to, gdy powołujemy się w takiej sytuacji na szczęście, to mamy na myśli co? Że zadziałały tutaj jakieś siły na naszą korzyść, jeśli mamy szczęście, albo na naszą niekorzyść, jeśli nam tego szczęścia brak. Siły, które są całkowicie poza naszymi ramionami. Nie? Siły, na które my nie mamy żadnego wpływu. Możemy zrobić wszystko, a jeśli szczęście nam sprzyja albo nie, rozsypie się wszystko. Albo, kiwając tylko palcem w bucie, zdobędziemy wszystko. Mniejsze o tym są wszystkie filmy kogo? Woody Allena. Nie? Woody Allen przedstawia życie w ten sposób. W gruncie rzeczy wszystko zależy od szczęścia. Co dla ateisty oznacza od czego? Od przypadku. Nie? Tak naprawdę. Tak to wygląda. Ale wydaje mi się, że my jako chrześcijanie również możemy mówić o szczęściu w tym znaczeniu. Potem warto by się zastanowić, w jakim znaczeniu o szczęściu mówi Jezus w kazaniu na górze. Ale teraz chwilę bardziej ogólnych rozważań. Czy my jako chrześcijanie możemy mówić o szczęściu w tym znaczeniu? Może nie jako szczęście jako przypadku, ale szczęście jako pewnej sile, która działa w naszym życiu, która jest poza naszym wpływem. Możemy?
Możemy.
Na przykład?
Choroba. Na przykład.
Choroba, nieszczęśliwy wypadek.
Tak. Wygrana, pozytywne rzeczy też.
Wygrane w totolotku.
Pozytywne rzeczy też.
Oczywiście, nie? I myślę, że Biblia wielokrotnie przypomina nam o tym, że są rzeczy, nad którymi po prostu jako ludzie nie panujemy, które kompletnie od nas nie zależą. I rzeczywiście, my jako chrześcijanie, zwłaszcza jest pewien rodzaj chrześcijan, którym się wydaje, że wszystko zależy od tego, jak my bardzo się przygotujemy do życia, nie? Ile poradników przeczytamy w naszym życiu, ile kursów zaliczymy, ile scenek odegramy na tych kursach i jak dobrze będziemy w stanie je później powielić w realnym życiu i tak dalej, nie? Jeśli to wszystko panujemy, to już naprawdę, nie? Szczęście może zniknąć z naszego życia, bo wszystko w tym momencie już zależy od nas, od właściwej wiedzy, od właściwej decyzji. Ale tak naprawdę i znacie takich chrześcijan pewnie, nie? Którzy biegają od kursu do kursu i wciąż im mało. Jakieś nazwiska? Mi przynajmniej trzy się ucisną. Nie, tacy wredni nie będziemy. Ale tacy chrześcijanie bardziej są podobni do nie tyle do Jezusa Chrystusa, co do innego pana znanego z historii, też filozofa, który mówił, że w gruncie rzeczy wszystko zależy od wiedzy, którą posiedliśmy, bo dobrej woli nam nie brakuje. Kto tak mówił? Sokrates. Ktoś już tam szeptał z tyłu. Nie? Ale nie zapominajmy, że i na tym polega szczęście. Nie? Na tym, żeby jakaś siła, która działa w tym świecie, sprzyjała nam. Drugie znaczenie. Szczęście jako stan intensywnej radości, błogości, tudzież upojenia. Tatarkiewicz nazywa to psychologicznym znaczeniem szczęścia. W tak pojmowanym szczęściu liczy się przeżycie, czy też doznanie. Jest to oczywiście zwykle stan raczej krótkotrwały. Czy my jako chrześcijanie znamy szczęście? Możemy mówić o szczęściu w tym znaczeniu? Oczywiście. Kiedy? Ja bym powiedział o każdej niedzieli. Każda niedziela powinna być dla nas takim przeżyciem, kiedy spotykamy się, kiedy sufit naszego kościoła się otwiera ponad nami, później otwiera się, odsuwa się klapa od nieba i łączymy się jako kościół z kościołem, który jest w niebie i razem możemy uczestniczyć w niebiańskim nabożeństwie, kiedy słyszymy Chrystusa, który nas poucza, pociesza, zapewnia o przebaczeniu, a później karmi nas swoim ciałem i swoją krwią. Nie? Oczywiście to też są różne haczyki w tym wszystkim ukryte, dlatego że zobaczcie, czasami jako chrześcijanie staramy się wywołać, nie? Jakiś taki czasami w trochę sztuczny sposób stan ekscytacji tym naszym wspólnym zgromadzeniem, ale w gruncie rzeczy nabożeństwo jest pomyślane. Kto wie, czy nie głównie w tym celu, nie? Aby wprowadzić nas jednak w taki błogostan, abyśmy się jednak dobrze poczuli w gruncie rzeczy na nabożeństwie. Oczywiście na początku, nie? Kiedy Bóg przypomina nam o swojej świętości i o naszej grzeszności, nie? To wtedy się szczęśliwie nie czujemy, ale jak słyszeliśmy już w czasie tych wykładów, jest to etap konieczny do tego, abyśmy mogli prawdziwie stać się błogosławionymi. Nie? Musimy się poczuć, przynajmniej przez chwilę, ubodzy w duchu. Musimy się poczuć też mali i nikczemni po to, aby nasza radość była większa. Sebastian mówił o ludziach, którzy są w stanie opowiedzieć takie świadectwo nawrócenia, że naprawdę nic, tylko płakać. Nie? Ze wzruszenia i z radości. I nie? Tego rodzaju radość jesteśmy w stanie doznać i poczuć tylko wtedy, gdy przyłożymy łaskę, jaką otrzymaliśmy od Chrystusa, z tym, jaki byłby nasz los, gdyby nie Jego łaska. Święta, wszystkie święta, które ustanowił Pan Bóg i które później w Starym Testamencie, czy też które ustanowił Kościół w Nowym Testamencie, też służą właśnie temu, aby wprowadzić nas w taki radosny stan. I myślę, że wiele rzeczy, które robimy tutaj na tym obozie, też służą temu, aby nas wprowadzić w taki radosny stan. Te stany, znów, największy problem z tak pojmowanym szczęściem jest taki, że my chcemy utrzymać ten stan permanentnie, nie? Podczas gdy zwykle to jest tylko stan krótkotrwały. I myślę, że też warto o tym pamiętać. Z jednej strony cieszyć się tymi radosnymi chwilami, które Bóg nam daje, ale z drugiej strony pamiętać, że no, nie na tym polega nasze chrześcijańskie życie. Wydaje mi się, że nie na tym również będzie polegać nasze życie po śmierci. Nie? To nie będzie stan ustawicznego, nieustającego upojenia. Tak, tam będziemy o wiele bardziej intensywniej doznawać tego błogostanu, ale to nie tylko na tym będzie polegać. Trzeci stan. Stan doskonały, który polega w gruncie rzeczy na posiadaniu najwyższego dobra, jak to mówił inny wielki filozof, czyli dwóch nawet innych filozofów. Chyba Platon i Arystoteles właśnie w ten sposób szczęśliwość pojmowali jako posiadanie najwyższego dobra. Nazwali to też z grecka eudaimonią. Może się kiedyś spotkacie z takim słowem, to wtedy powiedzcie, że usłyszeliście po raz pierwszy ode mnie. Eudaimonia. Miarą nie jest ani pomyślność zdarzeń, ani intensywność doznań, lecz wartość posiadanych dóbr. Nie? Szczęście tak pojmowane nieco się różni od tych szczęścia pojmowanego na pierwszy i drugi sposób. Czy my jako chrześcijanie możemy mówić o szczęściu pojmowanym w ten sposób, jako miara posiadanych dóbr?
Tak.
Ależ oczywiście. Dlaczego? No zobaczcie, przeczytajcie pierwszy rozdział listu do Efezjan na przykład. Paweł tam nie mówi o niczym innym, jak właśnie o szczęściu pojętym w ten sposób. Paweł tam mówi o odwiecznym wyborze Boga i Paweł co chwilę powtarza, jak bardzo jesteśmy ubłogosławieni poprzez Chrystusa. Dlatego, że w Chrystusie mamy wszystko. Bóg w Chrystusie dał nam wszelkie błogosławieństwo niebios. A więc Chrystus i nowe życie, jakie mamy w Nim, jest tym najwyższym dobrem, które jest nasze, które jest nam dane i którym możemy się cieszyć. I to szczęście jest szczęściem, które Tatarkiewicz nazywa również szczęściem obiektywnym, stanem szczęścia. Nie? To jest coś, co jest poza nami, ale co jednak do nas należy, czym możemy się radować. Nie zawsze posiadanie tego najwyższego dobra, w naszym przypadku posiadanie Chrystusa i wszystkich obietnic, jakie Bóg dał nam wraz z Chrystusem, wywołuje na naszych ustach uśmiech. Nie? Ale gdy tak się zastanowimy od czasu do czasu, nad tym, jak wygląda nasze życie Chrystusem, jak będzie wyglądać nasze życie Chrystusem i jak by wyglądało nasze życie bez Chrystusa, to chyba zawsze jest to powód do zadowolenia, nie? I dziękowania Bogu. I w końcu zadowolenie z życia wzięte w całości, gdzie miarą tego szczęścia, to jest ten czwarty rodzaj szczęścia, o którym mówi Tatarkiewicz, jest zadowolenie, a nie posiadanie dóbr. A więc jest to szczęście pojmowane w bardziej subiektywny sposób. Czy ja po prostu jestem, czy ja się cieszę tym, co mam? Nie, czy jestem w stanie się cieszyć, czy pamiętam, żeby się cieszyć tym, co mam? Czy jako mąż dziękuję Bogu za moją żonę? Czy jako żona dziękuję Bogu za mojego męża? Jakoś tak. Nie, czy jako pastor dziękuję za owieczki, które mi powierzył? Czy będąc owieczką dziękuję za pasterza, który kiedy trzeba złamie mi nogę, to żeby wziąć mnie na swoje ramiona? Nie, czy jesteśmy Bogu wdzięczni za to wszystko, co On nam daje? Czy cieszymy się tym, że urodziliśmy się w Polsce, a nie w Gruzji? No, nie wiem, czy tym możemy się cieszyć. Ale powinniśmy się przede wszystkim cieszyć tym, że mamy Chrystusa. Nie? I znów, czasami my mamy skarby, których po prostu nie jesteśmy w stanie docenić. Nie? Ale Pismo non-stop zachęca nas do tego, abyśmy pamiętali, jak wiele Bóg nam dał. A zatem możemy też w inny sposób podzielić pojęcie szczęścia. Mówić z jednej strony o szczęściu, a z drugiej strony o szczęśliwości. Nie? Gdzie szczęście to jest to, co nam się przydarza, a szczęśliwość to stan, który nas wprawia, to, co posiadamy. Z jednej strony możemy mieć szczęście, z drugiej strony możemy być szczęśliwym. Oczywiście dla nas, jak mówiłem, Chrystus jest naszym szczęściem i my jako chrześcijanie możemy mówić o szczęściu, pojmować szczęście i mówić o szczęściu, jakie mamy w Chrystusie, we wszystkich czterech znaczeniach. Chrystus, po pierwsze, nie? Łaska okazana nam przez Boga jest szczęściem, rozumianym jako pomyślność lub powodzenie. Dwa, płynie z tego jakaś radość, czyli stan błogości. Trzy, Chrystus jest dobrem, które posiadamy obiektywnie. I cztery, oczywiście możemy i powinniśmy być zadowoleni z tego, co Bóg nam daje w Chrystusie. I wydaje mi się, że też my jako chrześcijanie powinniśmy pamiętać o tym, aby nie zapominać o tym szerokim znaczeniu słowa szczęśliwość, czy bycie błogosławionym, aby nie wyakcentować żadnego z tych elementów, bo czegoś nam zabraknie. Jeśli wyakcentujemy za bardzo na przykład szczęście jako stan szczególnej radości, to co nam zagraża? Zagraża nam to, co w filozofii się nazywa hedonizmem, nie? Czyli właśnie takie chwytanie każdej okazji do tego, żeby doznać jak najwięcej i jak najintensywniej, ale tak po prostu nie da się żyć. I nie do tego też jesteśmy powołani. Jesteśmy powołani do tego, by 6 dni w tygodniu się mozolić, nie? Ale 7 dnia cieszyć się owocami naszej pracy. Jeśli pojmujemy szczęście głównie jako posiadanie jakiegoś dobra, to co nam zagraża?
Materializm,
tudzież stoicyzm, wydaje mi się, nie? Jeśli pojmujemy szczęście jako pojmowanie jakiegoś dobra, to albo będziemy gnać, gonić do tego, by posiadać jak najwięcej dóbr, nie? Materializm, konsumpcjonizm, albo z drugiej strony stwierdzimy, no nie, my jesteśmy ponad te materialne dobra i naszym najwyższym dobrem jest Chrystus i nic więcej nam nie trzeba. Ale wtedy myślę, że jeśli tylko i wyłącznie w ten sposób, w sumie dość abstrakcyjny, pojmujemy szczęście, to grozi nam na przykład stoicyzm, nie? Gdzie stwierdzimy, a wszystko jedno, co się dzieje w naszym życiu, wszystko jedno, co się dzieje w życiu ludzi, którzy są wokół nas, najważniejszy jest mój osobisty Jezus, z którym ja mam dobrą relację. Nie? Również nie na tym polega chrześcijaństwo. Nie do tego jesteśmy powołani. Tak, to jest bardzo ważne, ale jeśli to wyizolujemy od reszty naszego życia, to myślę, że źle skończymy i źle będziemy naśladować Chrystusa. Niech Chrystus tak nie pojmował swojego chrześcijaństwa, jeśli możemy tak powiedzieć, nie? Jako osobistą więź z Ojcem. Nie? Więź z Ojcem była dla niego czymś bardzo osobistym, czymś bardzo ważnym, istotnym, fundamentalnym, ale to nie była więź, która polegała tylko i wyłącznie na kontemplowaniu tej więzi. Nie? Raczej wyrażała się ona w jakichś działaniach, w jakiejś akcji. A poza tym, gdzie my możemy znaleźć Chrystusa? Nie? Jak możemy się cieszyć Chrystusem, tym naszym najwyższym dobrem? Gdzie znajdziemy Chrystusa? Dokąd byście się udali, żeby znaleźć Chrystusa? Co mówi Paweł, byście do Rzymian? Gdzie jest Chrystus? Wstąpilibyście do nieba? Weszlibyście na najwyższą górę? Czeskiej Republice? Czyli na Śnieżkę? Gdzie byście szukali Boga? W Wrocławiu?
W Jego słowie.
W Jego słowie. Tak, w Jego słowie. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim w Kościele, nie? W Kościele, którego znakiem jest głoszenie słowa, nie? I którego znakiem jest również przyjmowanie darów sakramentalnych, które Chrystus nam dał. Z jednej strony chrzest, na którą otrzymujemy Jego imię, jesteśmy oficjalnie, formalnie włączeni do Jego ciała, do Jego rodziny, ale z drugiej strony wieczerza Pańska, chleb i wino, ciało i krew Chrystusa, czy tam, które otrzymujemy, nie? Tam znajdziemy Chrystusa. Jak już wielokrotnie mówiliśmy, Bóg działa poprzez środki, przede wszystkim poprzez środki łaski. Zwiastowane Słowo Boże jest jednym ze środków łaski, ale działa nie w sposób oderwany od reszty naszego życia. Działa przede wszystkim poprzez ludzi, poprzez wspólnotę, która jest nazwana w Piśmie Świętym Jego ciałem. Nie? Szukacie Chrystusa, znajdźcie najpierw Jego ciało, nie? A ono wskaże wam dalszą drogę. No i jeszcze jedna uwaga na końcu. Tatarkiewicz, nie wiem, czy on o tym pisze, czy nie pisze, to już sam wymyśliłem, także zanotujcie. Szczęście, jeśli my jako chrześcijanie mówimy o szczęściu, to pamiętajmy też o tym. Nie? I myślę, że to też jest widoczne i wystarczająco wyraźnie w wykładach, że gdy mówimy o szczęściu, gdy mówimy o jakimś szczęściu pojmowanym głównie jako błogostan, to nie zachęcamy nigdy nikogo do szukania szczęścia poprzez unikanie przeciwności. Nie? Zobaczcie, Jezus, gdy wygłosił kazanie na górze, to jest Jego pierwsza wielka mowa w Ewangelii Mateusza. Od tego zaczyna. Nie zabrał swoich uczniów gdzieś tam w góry Kaukazu, nie zbudował monastyru, nie zamkną się tam z nimi po to, by delektować się tym nowym życiem, które otrzymali w Chrystusie. Nie? Zaraz potem posłał ich na misję, posłał ich do ludzi. Już Sebastian mówił o tym, że wygląda na to, że nawet struktura literacka błogosławieństw wskazuje nam na to, iż te błogosławieństwa Chrystus kieruje poprzez swój lud, poprzez Kościół, poprzez apostołów do wszystkich narodów świata. Wydaje mi się, że potwierdzenie tego znajdujemy na końcu Ewangelii Mateusza również, choć nie tylko w wielkim posłannictwie. A zatem szczęście nasze chrześcijańskie nie polega na unikaniu, na uciekaniu, ani też na samym przeżywaniu, ale wydaje mi się, że polega na przełamywaniu przeciwności, na przezwyciężaniu przeciwności, na transformowaniu tego, co zostanę, w to, co lepsze. Więc znów na przemianie z chwały w chwałę. I wydaje mi się, że taki jest nacisk, akcent położony i w kazaniu na górze, i w całej Ewangelii Mateusza. Szóste błogosławieństwo. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Wydaje mi się, że tak jak zwykle, również w przypadku tego błogosławieństwa mamy do czynienia z pewnym nieporozumieniem. Dlatego, że kiedy słyszymy o czystości, kiedy słyszymy o czystym sercu, co nam przychodzi na myśl jako pierwsze? Może śluby czystości. Co? Bezgrzeszność. Nie? Ci, którzy wychowali się bardziej przesiąkli kulturą rzymskokatolicką, wydaje mi się, że śluby czystości są czymś, co się kojarzy, nie? Z czystością, z zachowaniem czystego serca. Ale na czym polegają śluby czystości? Na powstrzymywaniu się od współżycia seksualnego. Nie? Była, to można było wiele na ten temat mówić, powiedzmy tak, żeby nikt nas nie oskarżył o stronniczość. To jest bardzo silny nurt w Kościele rzymskokatolickim, myślę przede wszystkim w prawosławnym chyba też trochę on jest, to się niestety od świętego Augustyna wzięło, poniekąd naszego patrona, że seksualność generalnie jest postrzegana jako coś złego, negatywnego, zło konieczne po to, by się rozmnażać. Nie? Ale jest spore grono duchownych w Kościele rzymskokatolickim, które zachęca do tego, aby ludzie składali śluby czystości, czyli zobowiązywali się do tego, że już do końca życia będą żyć, co prawda, w związku małżeńskim, ale w celibacie. Nie? I naucza się, że to jest czymś dobrym, że to jest jakaś zasługa, że z tego płynie jakaś łaska. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, skąd to się wzięło. Znaczy, wiem, skąd to się wzięło, ale nie sądzę, że to się wzięło gdzieś z Pisma Świętego, raczej z kultu Najświętszej Marii Panny i czegoś innego. Jest bardzo fajna książka na ten temat Petera Brauna. Ja już zapomniałem tytułu, ale ktoś by chciał, był zainteresowany, taka gruba cegła, chyba z 600 stron ma. Mówi, opisuje on tam pojmowanie seksualności i cielesności we wczesnym Kościele. Bardzo pouczające i wydaje mi się wciąż bardzo na czasie. Ale czy o takiej czystości czytamy w ósmym błogosławieństwie? Wątpię. W podobny sposób czystość pojmowali, słyszeliście o katarach i albigensach? To były dwie, nazwijmy je, sektami chrześcijańskimi, gdzieś tam w późnym średniowieczu na terenie Pireneje, Francja, Hiszpania, po granicy Francji i Hiszpanii. Oni też pojmowali czystość w taki sposób, że czystość polega na unikaniu pewnej rzeczy. Nie? Czystość polega na unikaniu seksu na przykład, czystość polega na unikaniu pewnych na przykład używek i tak dalej, nie? Że o to chodzi. Czystość polega przede wszystkim na odseparowaniu się od nieczystych. To tak trochę jak w Nowym Testamencie czytamy o niektórych Żydach, nie? Którzy w ten sposób pojmowali sakramentalną, ceremonialną czystość, o której mówił Mojżesz, że nawet nie wchodzili do domu pogan, bo uważali, że to ich w jakiś sposób zanieczyści. Czy o to chodzi? Wydaje mi się, że też nie do końca, bo i Nowy Testament tłumaczy nam, że nie na tym polegała czystość, i nie w ten sposób można było się zanieczyścić. Ale wspomniałem o katarach, dlatego że nazwa katarzy bierze się od greckiego słowa kataros, co oznacza czysty. Czysty. I to słowo występuje w tym błogosławieństwie, ale to słowo też występuje, przepraszam, w paru innych miejscach. I teraz na początku chciałbym udać się do kilku miejsc, gdzie czytamy o czystości, o czystym sercu, jakoś wywnioskować z tego, co tak naprawdę Jezus miał na myśli, gdy mówił o czystym sercu. Przede wszystkim jednak pamiętajmy o tym, co Jezus już w samym kazaniu na górze i później też w Ewangelii Mateusza mówił o sercu jako takim. Najpierw o sercu, potem o czystym sercu. Przede wszystkim już dwa razy w kazaniu na górze Jezus wspomina o sercu. Najpierw mówi, że źródłem cudzołóstwa jest pożądanie cudzej żony w swoim sercu. Później stwierdza, że nasze serce, że gdzie jest nasz skarb, tam będzie również nasze serce. Dalej w 12 rozdziale czytamy, że z obfitości serca mówią wargi. W 15 rozdziale Jezus powiada, co z ust wychodzi, kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa, to właśnie kala człowieka. I wydaje mi się, że kontynuację tej myśli znajdujemy również w tych słynnych biadach wypowiedzianych przez Jezusa w 23 rozdziale, a zwłaszcza w wierszach 25 do 28, gdzie Jezus mówi: biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest wewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów powielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Zatem, kiedy Jezus mówi o sercu, ma na myśli tę część naszej osobowości, z której wychodzą wszelkie motywacje i wszelkie impulsy do naszych działań. Nie? Tę część naszej, nie tylko naszego ciała, może bardziej nawet naszej duszy, która decyduje o tym, co mówimy, jak postępujemy, jak się zachowujemy. Jezus również mówi o tym, że tak do jakiegoś czasu, przez jakiś czas, do jakiegoś punktu jesteśmy w stanie ukrywać to, co tak naprawdę jest w nas, jacy my naprawdę jesteśmy, do czego dążymy, jakie są nasze pragnienia, jakim systemem wartości się kierujemy, ale prędzej czy później to wyjdzie na jaw. Nie? Prędzej czy później robaki wyjdą z grobu, biała farba na zewnątrz już nic nie pomoże, nic więcej nie ukryje. Jezus mówił o tym również, kiedy mówił o drzewie, które się poznaje po jego owocu. I zobaczcie, że już tutaj nawet, w tych słowach, zwłaszcza w słowach z biada, znajdujemy jakieś poszlaki, które pozwalają nam lepiej zrozumieć, czym jest czyste serce. Z jednej strony mamy brudne serce, z którego pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa i tak dalej. Z drugiej strony mamy czyste serce, z którego pochodzi co? To, co jest sprawiedliwe, czyli to, co podoba się Bogu. Człowiek czystego serca jest zatem człowiekiem sprawiedliwym. Myślę, że tak moglibyśmy go nazwać, przynajmniej tak roboczo moglibyśmy go nazwać. To człowiek prawy. Jest takie angielskie słowo, które trudno przetłumaczyć na język polski. Integrity. Je zwykle tłumaczy się na nasz język integralność, ale to nic nam nie mówi. Chociaż po części myślę, że tak. Lepszym chyba tłumaczeniem jest prawość, człowiek prawy, ale integralność też coś nam nieco mówi na temat tego słowa. Gruzja. Integralność terytorialna Gruzji została naruszona przez wojska radzieckie. Co to oznacza? No, że granice zostały w jakiś sposób przełamane, nie? Na jakimś tam odcinku nie ma w ogóle tych granic. Nie wiadomo, gdzie Gruzja się kończy, gdzie się zaczyna. Nie, integralność oznacza zatem co? coś, co jest zjednoczonego, coś, co jest jakie? Kompletne, jednorodne, spójne, nie? Zdefiniowane i tak dalej. Idźmy dalej. W psalmie 24 Dawid napisał: któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na jego świętym miejscu? Tu Dawid oczywiście mówi o świątyni. Ten, kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swojej ku próżności i nie przysięga obłudnie. Wielu komentatorów mówi, że to właśnie ten czwarty wiersz 24 psalmu miał Jezus na myśli, kiedy wypowiadał to błogosławieństwo. Ten, kto ma czyste dłonie i niewinne serce, ten wstąpi na górę Pana. Nie? To jest ta druga część błogosławieństwa, obietnica związana z tym błogosławieństwem, ale o tym później. Zobaczcie, jak zapewne wiecie, cechą charakterystyczną hebrajskiej poezji jest co? Oprócz chiazmu? Paralelizm. Co znaczy, że druga linijka zawsze odnosi się do pierwszej, coś do niej dodając, czy też coś wyjaśniając. Dlatego, jeśli nie do końca jesteście pewni, co oznacza pierwsza linijka, w której często znajdziemy jakąś metaforę, przeczytajcie drugą linijkę, ona wam to zwykle wyjaśni, rozjaśni, coś doda. A zatem, co to oznacza mieć czyste ręce i niewinne serce? To oznacza nie skłaniać swojej duszy ku próżności i nie przysięgać obłudnie. Wydaje mi się, że wiele można było mówić na ten temat. Wydaje mi się, że to się odnosi do dwóch części dekalogów, pierwszej i drugiej. Czyste dłonie i fałszywe przysięganie, to jest oczywiście druga część dekalogu, mówiąca o naszych relacjach z innymi ludźmi, z bliźnimi, a niewinne serce i skłanianie, nieskłanianie się ku próżności odnosi się do pierwszej części dekalogu, czyli tej części, która mówi o naszych relacjach z Bogiem. Skąd to wiem? Dlatego, że tak naprawdę, gdy czytamy tu o próżności, znajdujemy słowo hebrajskie, które bardzo często jest używane na określenie kogo? Fałszywych bogów, czyli bożków. Zatem kto nie skłania swojej duszy ku fałszywym bogom, ten ma niewinne serce. Coś ciekawego tam? A zatem, ten ma czyste serce, ten ma niewinne serce, kto nie skłania się ku obcym bogom, czy też ku bożkom. Niewinne, czyste serce zwraca się zatem do czego? Do kogo? Do prawdziwego Boga, a nie do fałszywych bogów. Zaś obłudna lub fałszywa przysięga oznacza tutaj, wydaje mi się, ogólnie rzecz biorąc, hipokryzję, której celem jest ukrycie swoich prawdziwych motywów lub celów działania, bądź też podstępne zniszczenie bliźniego. Podobnie też w psalm 73 mówi o ludziach czystego serca. W pierwszym wierszu czytamy tam: dobry jest Bóg dla tego, kto prawy. Dla tych, którzy są czystego serca. To nasza teoria, robocza się potwierdza. Człowiek czystego serca to człowiek prawy. Czyste serce jest synonimem prawości. Asaf, który napisał ten psalm, stwierdza, i to jest bardzo znany psalm. Pamiętacie, co jest w psalmie 73? Asaf tam pisze o tym, że patrzałem na ludzi, którzy są bezbożni, a wydaje się, że są błogosławieni. Nie? Patrzałem na ludzi bezbożnych, a wydawało się, że to oni właśnie są nie tylko szczęściarzami, ale są też szczęśliwi w swoim życiu. Nie tylko mają szczęście, a też żyją w stanie szczęśliwości. I mówi, Asaf zaczyna ten psalm od słów: dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Asaf dalej stwierdza, że niestety niemalże utracił to czyste serce z powodu tego, co widziały jego oczy. A widziały właśnie ludzi pysznych, fałszywych, bezbożnych, którym się szczęściło w życiu. Widział bezbożnych i nieprawych, którym nic nie brakowało do błogostanu, którzy byli wiecznie zadowoleni z siebie, którzy mieli wszystko, czego zapragnęło ich serce. Asaf stwierdza też, że widząc, jak dobrze powodzi się tym, którzy gardzą Bogiem, a więc zwracają się ku próżności. Widząc takich ludzi, trudno jest wierzyć w to, że błogosławieni są raczej ci, którzy wiernie trwają przy Bogu, przy Jego przykazaniach i przy Jego obietnicach. Asaf zatem stwierdza to, o czym mówił już dzisiaj Marek, że żyjąc przez oglądanie, to trudno jest uwierzyć w to, co Jezus mówi w kazaniu na górze, zwłaszcza w błogosławieństwach. Asaf mówi, że nie był jedyny w tym myśleniu. Asaf mówi, że spośród Bożego ludu bardzo wielu, kto wie, czy nie większość, stwierdziła w którymś momencie, że błogosławieni są raczej ci, którzy odwracają się od Boga, a nie ci, którzy wiernie przy Nim trwają. Asaf nawet zadaje pytanie, czy więc na próżno zachowałem w czystości serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? I oczywiście do tego pytania skłonił go nie tylko widok błogosławionych, w cudzysłowie, bezbożników, ale też prześladowania, jakim był poddany z powodu tego, że on sam trwał wiernie przy Bogu. Mówi o tym wiersz 14, że to nie było tylko tak, że Asaf przeżywał jakieś wewnętrzne udręki, widząc tych bezbożników, którym się powodzi. Nie. Raczej on sam, jako człowiek wierny Bogu, zaczął być prześladowany i dręczony przez bezbożników. Wydaje mi się, że możemy zatem powiedzieć, już na podstawie tych kilku fragmentów, iż serce, człowiek czystego serca to człowiek, który wiernie trwa przy Bogu. To człowiek prawy i sprawiedliwy. To człowiek nieobłudnej wiary. To człowiek, który nie żyje według zasady długu świeczkę i diabłu ogarek. To raczej człowiek, którego celem i sensem życia jest wielbienie prawdziwego Boga i radowanie się Nim na wieki. To człowiek, dla którego największym skarbem, największym dobrem jest Chrystus. To człowiek, który służy, w końcu człowiek, który służy jednemu Panu. Nie? Człowiek o niepodzielonej duszy. Zresztą, ja może to gdzieś znajdę. Nie zapisałem sobie tego, bo przeczytałem to później. Jest jeden w psalmie, jeden tekst, który mówi znów o czystym sercu, czy o czymś takim, ale tak naprawdę w oryginale jest mowa o niepodzielonym sercu. Nie? Człowiek o niepodzielonym sercu, człowiek o niepodzielonej duszy, człowiek, który znów służy jednemu tylko Panu, a nie stara się służyć dwóm Panom. Widzicie, to był główny chyba problem faryzeuszów w czasach Jezusa. Nie? To, że oni starali się służyć dwóm Panom, albo przynajmniej żyli tak, jakby chcieli służyć dwóm Panom. I Bogu, i diabłu. Jezus mówi, nie da rady. Nie? Ten, kto stara się służyć dwóm Panom, nigdy nie służy prawdziwemu Bogu. Zawsze służy tylko i wyłącznie diabłu. To w końcu człowiek, który szuka przede wszystkim czego? Jezus mówi o tym w kazaniu na górze. Czego mamy przede wszystkim szukać w naszym życiu? Królestwa Bożego. Jego sprawiedliwości. A cała reszta zostanie nam dodana. I wydaje mi się, że tu, w tym błogosławieństwie, to greckie słowa kataros, czyli czysty, powinniśmy w ten sposób rozumieć. W sensie nie tyle niebrudny, co raczej niezmieszany. Nie tak jak mówimy o czystym złocie. Czyste złoto to nie jest złoto, na którym nie ma błota, ale czyste złoto to jakie złoto? Które nie ma w sobie żadnej domieszki, żadnego innego metalu. Nie? I zobaczcie, jak bardzo często Pismo Święte mówi o oczyszczeniu, jakie przechodzimy, czy też jakiemu zostaniemy poddani. Nie? Mówi o oczyszczeniu przez ogień, przez wypalenie. Także wszelkie zanieczyszczenia zostaną wypalone i zostanie się tylko to, co jest trwałe, szczere, czyli czyste, niezmieszane złoto. Czyste serce to niekoniecznie zatem serce doskonałe, czy też serce bezgrzeszne. Nie jesteśmy błogosławieni w sensie szóstego błogosławieństwa dopiero wtedy, gdy oczyścimy się kompletnie z grzechu, gdy staniemy się ludźmi całkowicie bezgrzesznymi, niepoddanymi żadnej, nawet jednej, najmniejszej grzesznej myśli ani pragnieniu. Nie chodzi o to. Nie o takiej czystości tutaj mówimy. Jest to raczej serce, które pragnie jednego. Nie, które skupiło się na jednej rzeczy, które chce służyć jednej rzeczy, jednemu Panu. I zobaczcie, Biblia często mówi o tym, nie? Że powinniśmy się skupić na jednej rzeczy. i to uczyni nas błogosławionymi, to porządkuje nasze życie. Na przykład Paweł w liście do Filipian 3:13 mówi: bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię, czy też o to jedno zabiegam. Różne tłumaczenia różnie to tłumaczą. Zapominając o tym, co za mną, wytężając siły ku temu, co przede mną. Nie? Paweł był człowiekiem, który skupił się na jednej rzeczy. To nie znaczy, że robił tylko jedną rzecz, ale wiedział, co jest jego priorytetem. Zatem człowiek czystego serca to człowiek, który służy jednemu Panu. Dąży, pragnie, zabiega przede wszystkim o jego królestwo i o sprawiedliwość królestwa. Psalm 86, 11 wiersz. Ktoś ma Brytyjkę? Możecie otworzyć i przeczytać to. Psalm 86, 11.
Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Sprawdzę serce moje jednego tylko pragnęło, bo ja żyję nie tego.
To jest ten tekst, co mówiłem, o którym mówiłem. Brytyjka w sumie dość dobrze to oddaje. Możesz jeszcze raz przeczytać to? Posłuchajcie.
Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia Twego.
Nie? A zatem czyste serce to jest serce, które pragnie jednej tylko rzeczy. Bojaźni Bożego imienia. Co, w myśli paralelizmu hebrajskiego, oznacza postępowanie według Bożej prawdy. To jest człowiek o czystym sercu. Nie? Czyli człowiek, który idzie za Chrystusem i służy jednemu tylko Panu. Teraz człowiek nieczystego serca to człowiek, który pogubił się w swoim życiu i w swoich pragnieniach. Człowiek, który ulega grzesznym namiętnościom raczej niż Bogu. Pisał o tym dwukrotnie co najmniej Paweł do Tymoteusza, ostrzegając go przed ludźmi, którzy popadli w próżną gadaninę i wiedli niekończące się spory zamiast służyć dziełu Bożemu. Nie? Człowiek nieczystego serca, może nie tyle jakiś niesamowicie wielki grzesznik, ale to człowiek, który jest po prostu zagubiony w swoim życiu. Nie? I nie wie, zapomniał o tym, co jest najważniejsze i co jest jego jedyną nadzieją. Musimy zatem skupić nasz wzrok na Chrystusie i pozwolić Mu prowadzić się przez życie. Oczywiście to jest bardzo niebezpieczne, ale o tym będę mówił w ostatnim wykładzie. Jak niebezpieczne jest bycie człowiekiem czystego serca. Ale z drugiej strony mamy tutaj również zachętę, jaką znajdujemy w obietnicy, w tym właśnie błogosławieństwie. Ci, którzy są czystego serca, będą oglądać Boga. Zobaczcie, jak to ładnie się łączy z tym, co już czytaliśmy wcześniej. Nie? Kto pragnie Boga, temu Bóg się ofiaruje. Nie? Na tym to polega w gruncie rzeczy. Szóste błogosławieństwo. Zobaczcie, Noe. Noe, który w swoim sercu nie dążył do zła, wszyscy inni dążyli do zła. Tak opisuje stan ludzkości Pismo Święte przed potopem. Noe jako jedyny nie dążył do zła. Dlatego nie? Raczej skupił się na jednej rzeczy, na Bogu i na Jego prawdzie. W czym się przejawiło? To, że był błogosławiony? Nie tylko w tym, że przeżył potop. O wiele bardziej w tym, że ujrzał narodziny nowego świata. Ale przede wszystkim tym, że był pierwszym człowiekiem, który co zrobił? Który napił się wina. Nie, nikt przed Noem nie wiedział, co to jest wina. I nie znał smaku wina. Z kolei Dawid w psalmie 24, który już czytaliśmy, stwierdza, że człowiek czystego serca dostąpi błogosławieństwa i sprawiedliwości. To znaczy, według Dawida, że Bóg, Król Chwały, będzie jego ratunkiem. Również Asaf w psalmie 73 mówi, że człowiek, który zachował czyste serce, będzie na wieki żył blisko Boga. To więc kto pragnie na wieki żyć blisko Boga, ten będzie na wieki żyć blisko Boga. A kto chce na wieki żyć blisko diabła, ten będzie na wieki żył blisko diabła. Też jakieś błogosławieństwo. Asaf mówi, jam zawsze z Tobą, Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały swojej. A więc znów, nie? Jeśli podążamy za Bożą prawdą, wejdziemy do Bożej chwały. Kogoś innego mam w niebie i na ziemi, w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Moim szczęściem, co? Być blisko Boga. Podobnie dla Hioba. Pocieszeniem w jego cierpieniach było co? Marek, to do ciebie pytanie, tylko ty znasz odpowiedź na nie. Była nadzieja oglądania Boga. Nie, to ciekawe, że Hiob w którymś momencie stwierdza, moją nadzieją, nie, moim pocieszeniem, pocieszeniem w moich cierpieniach jest nadzieja, że kiedyś ujrzę Boga. Nie tego Boga, który czyni w moim życiu tak dziwaczne rzeczy, o których żaden teolog do tej pory sensownie nie pisał. Nie? Job stwierdza w 19 rozdziale, lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od ciała, będę oglądał Boga. Tak, ja sam Go ujrzę i moje oczy zobaczą Go. No i to jest największe pragnienie Joba pośrodku jego cierpień, żeby zobaczyć Boga w końcu, twarzą w twarz. Również Jan w pierwszym liście mówi o czystości i oglądaniu Boga. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Nie, czy coś nas jeszcze czeka lepszego w tym przyszłym życiu. Lecz wiemy, że gdy się objawi Chrystus, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jaki jest. I wydaje mi się, że tutaj Jan pozwala nam zrozumieć lepiej, dlaczego warto jest zobaczyć Boga. Nie dlatego, że oglądanie Boga twarzą w twarz przemieni nas jeszcze bardziej na podobieństwo Chrystusa. I oczywiście już teraz Bóg przemienia nas na podobieństwo Chrystusa, ale wygląda na to, że to oglądanie Boga twarzą w twarz jest czymś, co doda nam do pełni Chrystusowej. Dalej Jan mówi, i każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Nie, zatem o jakiej nadziei mówi? O nadziei oglądania Boga i o nadziei przemiany na podobieństwo Chrystusa. Ten, kto żywi tę nadzieję, ta nadzieja również się spełni w jego życiu. To jest nadzieja dana nam przez Boga, że kiedyś staniemy się podobni do Chrystusa dzięki oglądaniu Boga twarzą w twarz. Paweł dodaje zaś, że ta przemiana z chwały w chwałę dokonuje się już teraz, gdy wpatrujemy się w chwałę naszego Pana. I wydaje mi się, że między innymi, nie tylko, ale między innymi, to jest chyba główny środek, przy pomocy którego Bóg przemienia nas na podobieństwo Chrystusa, to jest znów te wszystkie dary, które otrzymujemy od Niego, przede wszystkim na nabożeństwie. Nie? A więc znów przebaczenie, zapewnienie o pojednaniu, pouczenie przez Jego Słowo, ciało i krew Chrystusa, chleb i wino, które spożywamy w trakcie wieczerzy, wspólnota, jaką mamy z sobą nawzajem, z ciałem Chrystusa. Pomyślcie też o Jakubie, też ostatni przykład. On też oglądał Boga twarzą w twarz i otrzymał od Niego błogosławieństwo. To jest bardzo podkreślone, wyakcentowane w historii Jakuba. Pamiętacie, w którym momencie? Kiedy mocował się z kimś, kto w nocy zakradł się do jego namiotu. Jakub, jak czytaliście pradawnych świętych, to nie będzie to dla was nic nowego, ale tam Jim Jordan już bardzo fajnie opisuje to, co wydarzyło się tej nocy. Jak doszło do tego, że Jakub oglądał Boga twarzą w twarz, że walczył z Nim nawet i otrzymał błogosławieństwo? Wpierw Jakub musiał walczyć z ojcem i z bratem o błogosławieństwo, które jemu się należało, zgodnie z obietnicą Bożą, którego chciał go pozbawić jego ojciec, a którym wzgardził jego brat. Potem jednak potem musiał uciekać, chronić się przed swoim bratem, który chciał go zabić. Później też przez 20 lat musiał służyć u niezbyt uczciwego wuja, Labana. Jakub jednak wytrwał w tym wszystkim, bo dlaczego Jakub wytrwał w tym wszystkim? Co pozwoliło mu przetrwać, przejść przez te wszystkie doświadczenia? Bo był człowiekiem. Miał społeczność z Bogiem, bo był człowiekiem czystego serca, ponieważ uchwycił się obietnicy, którą otrzymał kiedy? Uchwycił się obietnicy, którą otrzymał w błogosławieństwie, jakie otrzymał od Izaaka w końcu, chociaż wydarte podstępem, ale uchwycił się też obietnicy, jaką otrzymał w którym momencie? W Betel, kiedy spał z głową na kamieniu, kiedy śnił o drabinie, po której aniołowie schodzili i wchodzili do nieba. Jakub uchwycił się tych Bożych obietnic i to pozwoliło mu przetrwać przez te wszystkie lata, zarówno gdy służył u Labana, jak i później, gdy w końcu zdecydował się na powrót do domu. Ani despotyczny styl zarządzania domostwem Izaaka, ani też nienawiść Ezawa, ani podstępność Labana nie zbiły go z tropu, nie pozbawiły go nadziei, nie sprawiły, że on gdzieś się pogubił w tym wszystkim, już nie wiedział, o czym w tym wszystkim chodzi. Jakub nie porzucił Boga, nie zwątpił w obietnicę i w końcu otrzymał to, na co liczył. Już nie było to ani łatwe, ani szybkie. Zobaczył Boga twarzą w twarz, otrzymał błogosławieństwo, potwierdzenie tego wszystkiego, co Bóg mu obiecał. A jako taki gratis otrzymał co? Zwichnięte biodro. Dlaczego? Żeby nigdy nie zapomniał o tym wszystkim, co dostał od Boga. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze Święty, prosimy Cię o to, abyś Ty sam oczyszczał nasze serca z wszelkich złych pragnień, z wszelkich głupich dążeń. Prosimy Cię, abyśmy nie dali się zwieść fałszywym obietnicom szatana, łatwego i szybkiego szczęścia, ale abyśmy raczej skupili się na Tobie, abyś to Ty był naszym największym pragnieniem, naszą największą radością. Abyśmy pamiętając o Twoich obietnicach potwierdzonych w śmierci i zmartwychwstaniu Twojego Syna, żyli i służyli Tobie wiernie. Dokądkolwiek nas pójdziesz, kimkolwiek będziemy jeszcze w naszym życiu, cokolwiek będziemy musieli robić, abyśmy pamiętali, że Ty sam jesteś nagrodą dla nas za nasze wierne życie Tobie. Prosimy Cię o to, wzmocnij nasze serce, pomóż nam, zwłaszcza w chwilach próby pozostać przy Tobie i nie szukać żadnego innego dobra oprócz Ciebie. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen.